Zaprasza Beata Lubecka.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, także lekarz w poprzedniej kadencji Senatu, marszałek Izby Wyższej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czytałam, że od 19 marca znowu pan dyżuruje w swoim macierzystym szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą na Mazowszu. To jest ponownie szpital jednoimienny. No to jak wygląda tam sytuacja?
Pani redaktor, nie od 19 marca, w ogóle dyżuruję, stale dyżuruję, już od roku dyżuruję.
To jakieś przekonanie w takim razie w internecie, czyli wiem, że stale pan dyżuruje.
Nie, akurat 19 miałem też już zapewne i stąd ta informacja, że od, ale to nie od, tylko ciągle dyżuruję.
No i jak wygląda sytuacja?
Tak, ale faktycznie miałem 19 dyżur, 19 i 20.
No dobrze, ale ja pytam, jak wygląda sytuacja w tym szpitalu akurat.
Właśnie chcę, a już bym odpowiedział pani redaktor w tym czasie, bym już powiedział, więc sytuacja podczas tego dyżuru, bo akurat wtedy zaczął się ten szpital covidowy w całości, pacjenci wcześniej zostali wypisani do domu, bądź przeniesieni do innych szpitali.
Dobrze, ale gdyby pan mógł powiedzieć jakoś tak short, krótko.
No ja już bym odpowiedział trzeci raz na to pytanie, ale dlaczego pani redaktor przerywa? No chcę powiedzieć, no, jaka jest sytuacja z pewnym wstępem. Jest trudna.
O, krótko i na temat, to co brakuje?
Tak, jest trudna,
wszystkie łóżka pozajmowane?
Pani redaktor, wszystkie miejsca są zajęte, w przeciągu tam kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin zajęliśmy wszystkie miejsca, była po raz pierwszy kolejka karetek do szpitala z pacjentami. Ciężko chorymi, to trzeba przyznać, że wszyscy pacjenci przyjęci, wszyscy ci, którzy zostali przywiezieni z bardzo poważnymi objawami. Rozmawiałem dziś, czy właściwie wczoraj rozmawiałem z ordynatorem oddziału wewnętrznego i analizowaliśmy sytuację chorych w szpitalu i ich stan. I stan chorych jest zdecydowanie cięższy niż podczas drugiej fali jesiennej. Jak pan doktor ordynator oddziału wewnętrznego określił, to wtedy, kiedy mówił, że jest stan ciężki, to w tej chwili pacjenci są przyjmowani do szpitala i ci, którzy byli w stanie ciężkim, to teraz określa jako stan stabilny i dobry. Także jest znaczna różnica, ten wirus po swoim zmutowaniu jest zdecydowanie...
Jeszcze gorszy niż ta wersja podstawowa. Dalej jutro premier ma przedstawić plan zaostrzenia zasad lockdownu w całym kraju. Czy zostaniemy zamknięci na cztery spusty?
A to dowiemy się jutro. Ja sam będę czekał bardzo niecierpliwie na tą konferencję, bo sam jestem ciekawy.
Czyli pan nie zna żadnych szczegółów generalnie, co nas czeka jeszcze w związku z tym?
Nie, mam taką samą wiedzę jak pani redaktor i wszyscy radiosłuchacze. Czekam na tą informację.
Ale lockdown to zawsze przyznanie się do porażki. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pandemii w Polsce nie kontrolują specjaliści. Nie ma w tej chwili żadnego centrum decyzyjnego opartego na wiedzy eksperckiej, tak mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19.
Panie redaktor, ja czytam wypowiedzi pana redaktora, czasami pana doktora, czasami są rozsądne, czasami nie, no ta jest absolutnie nierozsądna. A przede wszystkim niezgodna z prawdą. Jest Centrum Zarządzania Kryzysowego Rządu. Zbierają się codziennie.
No codziennie chyba się nie zbierają. Rzeczywiście jest Rada Medyczna przy premierze, ale Rada Medyczna sobie, a rząd sobie, tak jak w przypadku na przykład zamykania...
Jeszcze raz, to sobie, a rząd sobie?
No Rada Medyczna sobie, a rząd sobie, no tak jak w przypadku kościołów. No przecież, no nie, no członkowie Rady Medycznej wypowiadają się, że kościoły należałoby pozamykać, bo też są, tam dochodzi do zakażeń.
Jeżeli pani mówi, dobrze, pani redaktor, to ja zadam pytanie. Którzy członkowie Rady?
Profesor tak Anna Piekarska na przykład z Rady Medycznej.
Ale pani powiedziała liczbę nogi, no to proszę powiedzieć następne nazwisko.
No ale chyba jedno wystarczy, tak czy nie? Zresztą i nie lekarze.
Ale pani powiedziała, że członkowie. No, nie,
no a w tym, ja a w ty, ja a w tym programie ten, była również doktor Cholewińska-Szymańska ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie z ulicy Wolskiej i też mówiła, że absolutnie należałoby pozamykać kościoły. Tak uważa. No, tak uważają eksperci lekarze, więc dlaczego tak się nie robi?
Ale czy uważają, że wszystkie sklepy powinny być zamknięte, również meblowe i tak dalej, wszystko, czyli powinien być lockdown, tak? Ja myślę, że rząd i centrum na ten temat myśli, zastanawia się, analizuje, a tu musi być bardzo wyważona, subtelna decyzja.
Tylko dlatego na pewno bardzo że właśnie trudna. Sklepy będą pozamykane, właśnie meblowe, budowlane, że będą pozamykane zakłady kosmetyczne, że będą pozamykane zakłady fryzjerskie, a kościoły będą otwarte.
Ale ja tego nie wiem, no panie redaktor.
No, no jak usłyszymy, że będą otwarte.
Jak będą decyzje.
A pana zdaniem powinny zostać otwarte czy zamknięte?
Ale ja już, ale pani redaktor, no pani może zadać trzeci raz pytanie, ja pani nie odpowiem, bo nie wiem, nie mam danych, nie mam takiej wiedzy, jaką mają członkowie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nie mają też, ja nie mam możliwości przedyskutowania z ekspertami, ze specjalistami. Po to jest to centrum i to jest, bo jeżeli doktor Rzesiowski mówi, że nie ma, no to mówi nieprawda, bo jest centrum, które spotyka się, bardzo dużo dyskutuje, bardzo dużo danych analizuje, bardzo wnikliwie i to są decyzje bardzo trudne. Można je krytykować i one są zawsze poddawane jakiejś krytyce, no ale są naprawdę wydawane z daleko idącą i ostrożnością, ale przede wszystkim odpowiedzialnością.
No
odpowiedzialnością za zdrowie i życie Polaków.
Dobrze, protestują lekarze rezydenci, bo czarę goluczy przelała decyzja Ministerstwa Zdrowia, żeby decyzję o, żeby przełożyć ustne egzaminy specjalizacyjne na jesień. No i minister blokuje w ten sposób powrót kilku tysięcy specjalistów do pracy, jak mówią rezydenci. Dlaczego?
No, kilku tysięcy specjalistów to może nie, bo to chyba jest troszeczkę.
No ale zdali już egzamin pisemny.
Więc ja tutaj mam akurat, pani redaktor, pewno będę skrytykowany przez pana ministra, inny pogląd i zgodny z rezydentami, że jednak ten egzamin albo powinien być przełożony, albo wstrzymany, albo w ogóle darowany. Tak było w poprzedniej sesji, czy w poprzednich sesjach. Myślę, że w tej chwili wszystkie ręce na pokład, jak pani mówiła, ja dyżuruję. Powinni oni również pracować, wszyscy są bardzo potrzebni.
Czyli ta decyzja ministra zdrowia jest błędna pana zdaniem, tak?
Ja nie mówię, że jest błędna, tylko że należy ją, to pani redaktor oceniła ją jako błędną.
No ale pan się z tą decyzją nie zgadza, jak rozumiem. Pan.
Ale można już, każdą decyzję można zmienić i można jeszcze przeanalizować. Ja mówię tylko, jakie są potrzeby. Są olbrzymie potrzeby, mamy łóżka, mamy szpitale.
A nie mamy personelu, a nie mamy lekarzy, nie mamy pielęgniarek.
Mamy szpitale tymczasowe, które były budowane i stały i były przygotowane. Dwóch posłów kompromitowało się z Platformy Obywatelskiej przed tymi szpitalami, twierdząc, że są drogie i niepotrzebne. No kompromitowało się, no to była i jest kompromitacja, bo te szpitale były potrzebne.
Ale te szpitale są drogie, to jest inna sprawa, że są drogie i powinny być ustawione jednak wcześniej.
To mamy wybudować tanie i byle jakie. Więc to, kto kosztuje i służba zdrowia kosztuje i to wybudowanie takich szpitali również kosztowało, są przeznaczone pieniądze i dzięki Bogu, że te pieniądze się znalazły i dzięki Bogu, że te szpitale są, bo one naprawdę rozładowują tą niezwykle trudną sytuację, w jakiej jesteśmy.
Ale personelu brakuje nadal. Dziękuję za część radiową. Oczywiście pan marszałek.
Bardzo dziękuję, życzę senator, wszystkim dobrego dnia.
Senator z nami zostaje, senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Od teraz już jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. I przypomnę, że gościem Radia Z jest dzisiaj były marszałek Senatu, teraz senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, zresztą lekarz, chirurg, o czym już rozmawialiśmy. Dlaczego tak jest, że w tym tygodniu na przykład przyjedzie 875 tysięcy dawek szczepionek, a tygodniowo się szczepi tylko 500 000 osób? Dlaczego tak jest? Co się dzieje z tymi szczepionkami?
Ale to panie redaktor, to nie do mnie, ja nie organizuję, nie znam szczegółów.
Ale to pana nie zastanawia generalnie?
No wie pani, ale to są takie dane, do których ja słyszę od pani i ja cieszę się, że przyjeżdża coraz więcej. Cieszę się, że
ale czy to pana nie dziwi, bo jeśli chodzi o wskaźnik zaszczepienia, to my utrzymujemy, jesteśmy na 14 miejscu w Unii Europejskiej, a w ostatnim tygodniu spadała w Polsce liczba wykorzystywanych dziennie dawek szczepionek na COVID, ale przypadająca na 100 mieszkańców.
Mamy, tak.
I jesteśmy na szarym końcu Unii Europejskiej. No od nas tylko gorzej w Irlandii, Bułgarii, Litwie.
Nie wiem, pani redaktor, na którym jesteśmy miejscu. Akurat tego nie analizowałem z informacji, jakie miałem wcześniej.
No ja mam wrażenie, jak pana słucham, że właściwie no, tak pan się średnio interesuje tym, co się dzieje. No nie wierzę w to generalnie, jest pan lekarzem.
Ale, no to... pani, to mam czytać, ile bardzo wnikliwie analizować wszystkie dane. Analizowałem je w pewnym momencie. Wie pani, jak miałem dyżur, to ja przez 40 godzin zasuwałem z chorymi. Naprawdę nie miałem czasu na to, co pani ma na przeczytanie danych. Ja nie czytałem, pani czytała. Ja nie mogę znać wszystkich danych, które pani
no to proszę nie uwierzyć, że też nie biorę tych danych z sufitu przecież.
Ja znam dane, które dotyczą ilości szczepionek, to ponad 5 milionów dawek zostało podanych, to bardzo dobry
wynik. Ale to nie znaczy, że 5 milionów zostało zaszczepionych.
Gdybyśmy mieli, pani redaktor, możemy szczepić tyle, ile mamy szczepionek. To przede wszystkim. Więc,
no to podałam panu, że przyjeżdża jednak do nas więcej, a szczepimy tylko 500 000. No to można zapytać, dlaczego akurat...
Ale tego nie wiem, no to proszę zaprosić pana ministra i się dowiedzieć. Ja nie wiem dlaczego, być może są zostawione na drugą dawkę, więc ja tego nie wiem. Wiem, że była zmieniona ta decyzja. Szczepimy, ja miałem pewne obawy co do 3 słabych ogni w szczepieniu, czyli ilości szczepionek dostarczanych, zainteresowania Polaków i wydolności służby zdrowia. I te 2 ostatnie wymienione przeze mnie słabe ogniwa zostały właściwie zlikwidowane.
Okazało się, że nie są słabe.
Polacy chcą się szczepić, a system służby zdrowia jest na tyle wydolny, choć na pewno niedofinansowane i to są wieloletnie zaniedbania w systemie służby w ochronie zdrowia, ale nie jesteśmy w stanie szczepić nawet bardzo dużo większą ilość osób niż do tej pory. Pozostaje słabym ogniwem ilość dostarczanych szczepionek.
Łukasz pyta, pytanie od słuchacza. Polska ma najwyższą liczbę nadwymiarowych zgonów w Unii Europejskiej, a wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości, senator Pęk, mówi, że do walki z COVID trzeba poświęcić leczenie chorych na raka. Czy to jest ochrona zdrowia i życia według rządu?
Nie, to panie redaktor Sofie, to pan marszałek Pęk wielokrotnie tłumaczył. Czasami wyrwane słowa z kontekstu są... nie oddają tego, co chce się powiedzieć. Sam byłem w takiej sytuacji wielokrotnie, że wyrwany jakiś fragment z kontekstu wypowiedzi zupełnie zmieniał sens wypowiedzi. Wszystkim nam zależy, mnie jako lekarzowi, ale przecież każdemu z nas na tym, żeby leczyć, żeby operować i żeby jednocześnie walczyć z epidemią. Jesteśmy na froncie. Dużo zależy
ale przyzna pan, że liczba zgonów jednak jest zatrważająca.
Ale liczba jakich zgonów? Czego?
No zgonów w trakcie trwania pandemii.
No panie redaktor, to wymaga oczywiście i ta sytuacja musi być bardzo dokładnie, wnikliwie przeanalizowana. Dlaczego tak jest? Nie jestem w stanie w tej chwili dokonać, ja jestem w stanie, ale byśmy musieli usiąść i porozmawiać na ten temat z 15-20 minut. No, tak jest.
Ja mam dzisiaj skończyć ten program wcześniej, ponieważ słyszę, że ma pan jakąś bardzo ważną sprawę wagi państwowej, która nie cierpi zwłoki, w związku z tym będzie pan musiał opuścić nasze spotkanie o 8:25, więc przechodzę.
Nie opuścić, tylko zakończyć, o to prosiłem.
Zakończyć, niech będzie zakończyć, ja mówię opuścić, pan mówi zakończyć. To przejdę do następnego tematu. Marszałek Grodzki nie zrzeknie się immunitetu, bo wyjaśniał, że jeżeli partia rządząca, która od pół roku urządza na mnie polowanie, tym sposobem chce odzyskać większość w Senacie, to ja mówię nie, powiedział marszałek Grodzki. I co pan na to? Halo, przepraszam. Przepraszam bardzo, rozumiem, że pan marszałek się rozłączył. Nie wiem, czy to przez przypadek, czy specjalnie. No zobaczymy generalnie. A chciałam jeszcze zadać pytania dotyczące pana marszałka Grodzkiego, jak również tych informacji, nowych informacji dotyczących prezesa PKN Orlen. Jesteśmy.
Jestem.
Dobrze. Wracamy. Dobrze, powtórzyć pytanie, jeśli chodzi o
marszałka. Tak, dlatego, że tylko usłyszałem marszałek Grodzki. Tak.
No marszałek Grodzki nie zrzeknie się immunitetu, bo jak powiedział, jeżeli partia rządząca, która od półtora roku urządza na mnie polowanie, tym sposobem chce odzyskać większość w Senacie, to ja mówię nie.
Nie słyszałem nic o żadnym polowaniu, natomiast pan marszałek Grodzki w takiej sytuacji, w jakiej znajdowali się inni senatorowie, posłowie, powinien rzec się immunitetu w sposób honorowy, odważny, a nie tchórzliwy zasłaniać się immunitetem.
A będąc na jego miejscu, pan by zrzekł się immunitetu? Będąc na miejscu pana marszałka, zrzekłby się pan immunitetu?
Oczywiście, że tak. Każdy honorowy senator, człowiek powinien się rzec immunitetu i odważnie pójść do sądu i oczyścić się z zarzutów. Te zarzuty będą wisiały na panu marszałku Grodzkim, jeśli nie podda się weryfikacji w sądzie. I to tak z jednej strony pan marszałek z panem mecenasem swoim Dibuła pozywa innych do sądów, jeśli cokolwiek mówią niekorzystnego w stosunku do pana marszałka, tak zapowiedział, a z drugiej strony nie chce iść do sądu i oczyścić się z zarzutów i uważa, że to jest działalność polityczna. No to jest takie słowo wytryk, które jest stosowane. Wszystko, co się nie podoba, to się mówi, że to jest polityczne.
No dokładnie tak samo można powiedzieć o prezesie PKN Orlen, Obajtku, że też mówicie, że to jest polityczna nagonka ze strony opozycji i części mediów. Jeśli chodzi o pana marszałka Grodzkiego, senacka większość uważa, że ten wniosek prokuratury to jest, ma jednak wymiar polityczny i że chodzi o to, żeby przykryć sprawy związane z, właśnie z Danielem Obajtkiem.
No, niczego się po tej większości spodziewać nie można było. Ja bym wolał, żeby wszystko w naszym życiu miało charakter niepolityczny, ale transparentny. Jak pan marszałek Grodzki w sposób transparentny powinien oczyścić się z tych zarzutów i każdy człowiek honoru powinien tak zrobić.
Na razie obowiązuje, znaczy na razie, no obowiązuje domniemanie niewinności oczywiście, bo oczywiście, takie rzeczy trzeba udowodnić przed sądem. Natomiast jeszcze raz zacytuję pana marszałka Senatu, tym razem z Polsat News, który mówi tak, że przez 36 lat byłem radnym, senatorem, biegłym sądowym i nikt nie podnosił tematu. Ataki zaczęły się w dniu, kiedy zostałem marszałkiem Senatu po przegranej partii rządzącej.
No tak, ale to przecież nie politycy Prawa i Sprawiedliwości, tylko jego osoby, które się stykały, to mówiły. To przecież nie było. Pan marszałek rozpoczął swoją kadencję od informacji o tym, że miał propozycję objęcia funkcji ministra zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Mówił nieprawdę. Mówił nieprawdę, bo nikt nie proponował mu tego. Być może jakiś działacz partii po znajomości zapytał się: Tomek, a może byś był ministrem zdrowia, ale żadnej propozycji, a ja wiem, bo jestem w kierownictwie partii, więc wiem, jak składane są propozycje objęcia ważnych funkcji w państwie. Na pewno takiej propozycji nie miał.
No dobrze, ale jeżeli chodzi o tę sprawę dotyczącą
informacji nieprawdziwych.
A jeśli chodzi o to śledztwo prokuratorskie, no to jednak nie sposób nie zauważyć, że przecież w mediach prorządowych pojawiały się przecieki dotyczące śledztwa i pojawiały się zwierzenia tych osób, które rzekomych dawnych pacjentów profesora Grodzkiego, a też epatowano tymi doniesieniami cały czas. No. Samo biuro się zdecydowało na bezprecedensowy krok, bo wystosowało apel do wszystkich pacjentów szpitala, w którym pracował profesor Grodzki, żeby się zgłaszali, jeśli kiedykolwiek wręczali jakiekolwiek łapówki.
No ale panie redaktorze, ja nie mam nic do powiedzenia. Ja już powiedziałem, co według mnie powinien zrobić pan marszałek. Ja jest oczywiście domniemanie niewinności, o czym pani mówiła. Tutaj nie ma nic więcej do dodania. No, sprawa powinna się zakończyć i na miejscu pana Grodzkiego, jeśli pani pyta o moje zdanie, poddałbym się weryfikacji, zrzekłbym się immunitetu. I bardzo ważne, w poprzedniej kadencji pan senator Kogut miał postawione jakieś zarzuty, no jakieś, ja wiem jakie, bo czytałem.
No i jak się zachowała wtedy senacka większość, czyli Prawo i Sprawiedliwość? Nie uchyliła immunitetu.
A to nieprawda, pani poseł, bo pan senator...
Pani poseł, nie jestem,
zrzekł się
nie jestem posłanką.
No ale pani jest dziennikarzem. Pani redaktor, przepraszam bardzo, że nazwałem panią senatorem.
Nie szkodzi. Każdemu się zdarzają pomyłki. Nobody's perfect.
Pani redaktor, nie było głosowania dotyczącego że immunitetu, odebrania immunitetu, bo pan senator zrzekł się immunitetu. Natomiast głosowanie, o którym pani mówi, nie dotyczyło immunitetu, tylko wniosku prokuratury o aresztowanie pana senatora. No i tu zgody nie było. No i na pewno takiej zgody w stosunku do jakiegokolwiek senatora w tej chwili również by nie było. To jest tylko immunitet, nie aresztowanie, nie zatrzymanie, o czym mówi również pan marszałek Grodzki. No mówi nieprawdę.
A jeśli chodzi o Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen, mówi, że on, jeśli chodzi o jego majątek, ma na wszystko pokrycie, że może wszystko udowodnić, ale mówił ostatnio w mediach na łamach faktu, że swoje pierwsze mieszkanie dostał od rodziców. Zna pan takie rodziny? Jeszcze pan prezes mówił, że pierwsze mieszkanie po prostu dostałem, tak jak w wielu polskich rodzinach, że rodzice starają się wyposażyć swoje dzieci na starcie. To zna pan takie rodziny?
Znam.
A swoje córki też pan wyposażył w mieszkania? Pierwsze?
Tak.
Obydwie córki dostały mieszkania od pana?
Panie redaktor, ja nie mieszkanie, ale dom, który wybudowałem razem z bratem, przekazałem córkom już bardzo dawno, dawno temu. Jeszcze w czasach, kiedy nie myślałem w ogóle o tym, żeby wejść do polityki. To było bardzo, bardzo dawno temu.
No, pan prezes zdecydował się na przekazanie dokumentów dziennikarzom, o czym piszą niektóre portale, i okazuje się, że z tych dokumentów wynika, że od momentu dojścia Prawa i Sprawiedliwości do władzy pan Daniel Obajtek zarobił na państwowych posadach 7 milionów złotych brutto. No robi wrażenie.
Robi wrażenie, my obniżyliśmy pensję prezesom i członkom zarządów o połowę. Poprzednie, no taka, no pani kiwa głową, panie redaktor, ale to są fakty. To proszę sprawdzić, ile pan Krawiec zarobił przez 5 lat i to porównać to, jeśli pani tak wnikliwie porównuje różne dane, to proszę porównać jego zarobki z zarobkami prezesa Obajtka. No takie są standardy, tak zarabiają. To cóż, no powinni tak zarabiać. No, są osoby w państwie polskim, które zarabiają dużo i do nich należą również szefowie spółek.
Czyli dla pana nie ma w tym nic absolutnie nadzwyczajnego. Jeśli chodzi o to, co wynika jeszcze z tych dokumentów, to oficjalnie pan Daniel Obajtek ma akty własności lub jest współwłaścicielem w 38 nieruchomościach.
No ale bardzo mnie się podoba w tym transparentność, że pokazał, jest, wiemy, mogę przypomnieć polityków, którzy nie wiedzieli, ile mają mieszkań. Mogę przypomnieć polityków, byłych polityków, którzy nie kupowali w Polsce, a kupowali we Włoszech czy w Chorwacji mieszkania. Akurat pan Obajtek, co dobre, finansował w Polsce. A dobrze, że finansuje, dobrze, że no, wzmacnia nasz potencjał, także dobrze, że finansuje w Polsce, dobrze, że inwestuje w Polsce.
Mamy jeszcze 2 minuty do końca programu, tak jak pan prosił, żeby wcześniej dziś tak, zakończyć. I jeszcze mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zadać jedno lub dwa pytania od słuchaczy. Jan pyta, najpierw rząd spowalnia sprowadzanie lekarzy z zagranicy, a teraz nie są weryfikowani nawet ze znajomości języka polskiego. No nie zna pan powiedzenia, mądry obywatel kupuje węgiel latem?
Pani redaktor, ci lekarze, którzy przyjeżdżają, to są lekarze przede wszystkim polskiego pochodzenia, którzy skończyli studia nie w Unii Europejskiej. To są lekarze z Białorusi, z Ukrainy, świetnie posługujący się językiem polskim, dobrzy specjaliści.
Na pewno się posługują dobrze językiem polskim, a dlaczego te zdolności?
No ale jeżeli będzie
języka niezweryfikowana.
Jeżeli okaże się, że ta znajomość jest niewystarczająca, to będą musieli się poddać jakiemuś procesowi nauczania. Muszą się nauczyć języka polskiego.
No tutaj komunikacja jest podstawą, można powiedzieć, bo to każde słowo waży, jeśli chodzi o diagnostykę. Pewnie się pan ze mną zgodzi. No, zresztą pan wie o tym najlepiej jako lekarz. Jeszcze jedno pytanie. Celebryci latają na Zanzibar czy do Tanzanii. Dlaczego nie ma ograniczeń lotów do tych krajów?
No, ale nie możemy zakazać się lotów z Frankfurtu na przykład do egzotycznych krajów. No to loty są i to jest niemożliwe. Natomiast ja się zgadzam z radiosłuchaczem, nie wiem jak ma na imię ta osoba. Z panem Janem, że te wyjazdy nie powinno tych wyjazdów być. No nie dość tego, że ci celebryci wyjeżdżają, to jeszcze w każdym tabloidzie pokazują zdjęcia. No sobie tak
nie
troszeczkę
chcę być piją z Polaków. Ale jakiś czas temu Bolesław Piecha też były.
No ja krytycznie się odnosiłem.
Były minister zdrowia również wyjechał, czy też wiceminister zdrowia wyjechał, poleciał na Kubę.
No ale to no, pani redaktor, pani zadała pytanie dotyczące celebrytów. Ja uważam, że nie powinno być tych wyjazdów, że powinniśmy się powstrzymać od takich dalekich, odległych wyjazdów. Natomiast no, nie można tego zakazać, no, nie możemy, prawda, zakazać lotów, nie wiem, z Berlina, gdzie jest lotnisko, prawda, gdzieś tam do egzotycznych krajów. Drażnią mnie te zdjęcia, które widzę celebrytów opalających się w miejscach egzotycznych, a mam przed oczami chorych, którzy umierają w polskich szpitalach, którzy ciężko chorują w polskich szpitalach. I to jest taka kpina tych celebrytów. Gdyby nawet już wyjechali, to nie powinni epatować tymi zdjęciami i chwalić się tym, ale uważam, że powinniśmy się powstrzymać i bardzo dużo w naszych rękach. Bardzo dużo od nas zależy, od tego, jak się zachowujemy, czy przestrzegamy zasady DDM, czyli maseczki, dystans, dezynfekcja. To powinno nam wejść w krew, powinniśmy wszyscy przestrzegać tych obostrzeń.
Kończymy, bo już jest 8.27. Nie chciałabym nie wywiązywać się ze swojej umowy. Dziękuję bardzo. Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, lekarz chirurg, był z nami. Życzę nieustająco zdrowia, dobrego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo, życzę też zdrowia i dobrego dnia. Dziękuję bardzo.
To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.